Jedna gwiazdka od lewicującego brytyjskiego The Guardian. Niezwykle mieszane recenzje na Wyspach, ale także w USA, chociaż ci drudzy za oceanem nieco bardziej łaskawsi. Cześć, witam Was w serii, w której będę odcinek po odcinku omawiała najnowszy sezon serialu The Crown. Jest poniedziałek, sezon miał premierę w czwartek i mam nadzieję, że zdążyliście go już nadrobić, żeby teraz razem omawiać odcinki. Zapraszam. Cześć, nazywam się Anna Orkisz i jestem Waszą przewodniczką po królewskich tematach i dramatach, a Wy słuchacie podcastu Po Królewsku. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to teraz jest dobry moment na to, aby obserwować mój podcast w aplikacji podcastowej lub na YouTube. Tymczasem zabieram Was we wspólną królewską podróż. Tak jak w zeszłym roku, w tych odcinkach będę próbowała skonfrontować treść odcinków ze znanymi nam faktami, spróbować zrozumieć tok myślenia twórców i podam Wam moją interpretację odcinka, jeżeli taka będzie konieczna. Zapraszam do wspólnego przeżywania tego ostatniego sezonu The Crown. Jako że jest to serial, rzecz absolutnie subiektywna, to zapraszam Was do pozostawienia komentarza od siebie pod filmem na YouTube, abym ja, ale także inni widzowie mogli poznać Wasz punkt widzenia. Jeszcze jeden króciutki wstęp, dlatego że robiłam tą serię w zeszłym roku i ona się spotkała z takim ciepłym przyjęciem, że nie mogłam sobie odpuścić i w tym roku ta seria także jest. Bardzo dziękuję za dopingowanie i mam nadzieję, że spędzimy tak miły czas jak w zeszłym roku. Także bardzo czekałam na ten moment, a jednocześnie nie powiem, jestem nieco stremowana. Kilka dni temu pojawiła się już u mnie recenzja tych dostępnych póki co 4 odcinków serialu. Przypominam, że kolejne 6 będzie dostępne 14 grudnia. To jest recenzja bez spoilerów, także jeżeli jeszcze nie widzieliście serialu albo chcecie się dowiedzieć generalnie, jakie są moje odczucia, ale właśnie bez szczegółów, no to zapraszam do tamtego filmu czy tamtego podcastu. A ja jeszcze raz, tylko teraz już ze spoilerami, ze szczegółami podzielę się swoją zbiorczą opinią na temat tych 4 odcinków serialu pod koniec omówienia czwartego odcinka, pod koniec właśnie tamtego materiału. Odcinek rozpoczynamy w takim, dla mnie to jest taki styl The Crown, czyli nie pokazujemy od razu od pierwszej sceny królowej czy Diany, tylko pokazujemy coś zupełnie innego. A mianowicie serial otwiera scena mężczyzny, który wychodzi na spacer z psem. Jest po północy, jest w samym centrum Paryża. I nagle widzi pędzący samochód i słyszy huk. I to by właśnie tunel pod mostem Alma, na który on patrzy. I tam także huk, który się rozległ, to był huk czarnego Mercedesa, który niestety miał wypadek. I wiemy, że tę scenę jeszcze zobaczymy i wracamy do niej w trzecim odcinku. I tutaj od samego początku twórcy nadają ten ton i upewniają się, że my jako widzowie pamiętamy, gdzie ten serial zmierza, gdzie te odcinki zmierzają. Myślę, że może to było odrobinę zbędne, dlatego że 95% osób, które oglądają ten serial, wiedzą, że Diana zmarła w wyniku wypadku samochodowego, ale no okej. Myślę, że to są te chmury, czarne chmury, które pod koniec tego trzeciego odcinka zobaczymy. Teraz mamy taką ich krótką zapowiedź. No i właśnie, mamy te czarne chmury i następna scena, którą widzimy zaraz po czołówce, jest zupełnie inna, jest kolorowa, jest taka soczysta. To jest scena, kiedy Diana i William jadą razem w samochodzie i śpiewają. Jadą w Anglii i jest taki napis 8 tygodni wcześniej. Także wiemy, że to jest gdzieś na początku lipca. Zmierzają do Tony'ego Blaira, jak się potem dowiadujemy. I tutaj od razu muszę powiedzieć, że wspomnienia Tony'ego Blaira ujmują tę wizytę. Ona została tam wspomniana i opisana i mam ten fragment też tutaj przygotowany, więc go zaraz krótko odczytam. Ale wspomnienia Blaira wskazują na to, że to było już po tym, że ta wizyta odbyła się już po tym, jak prasa pisała o relacji Diany i Dodiego, a nie wcześniej. Także tutaj mamy tę chronologię prawdopodobnie zaburzoną. O co w ogóle chodziło tak w trzech zdaniach z tą wizytą? Po rozwodzie i ostatecznym odejściu z rodziny królewskiej Diana szukała swojej drogi. Chciałaby działać, może troszeczkę na większą skalę niż wcześniej. Diana już wtedy się angażowała w różne akcje charytatywne czy inicjatywy, na przykład tak jak ta inicjatywa, która dotyczy min lądowych, która także jest wspominana w tym serialu i w tych odcinkach, ale Diana liczy na coś więcej, że może przydałaby się jakoś krajowi, może tak semipolitycznie albo dyplomatycznie, może coś tam by dla niej znaleźli, aby ona też miała jakąś taką, no może pracę za dużo powiedziane, ale coś, w co mogłaby się zaangażować. I to też było tak, że Blair wówczas był bardzo młodym premierem, w sensie nie wiekiem, ale stażem, dlatego że był premierem zaledwie od 2 lat. To był też czas takich dużych przemian w Wielkiej Brytanii, no szczególnie politycznych, dlatego że wcześniej przez wiele, wiele lat rządziła partia konserwatywna. Tony Blair był w Partii Pracy, czy Nowej Partii Pracy, jak oni wtedy siebie określali. Wygrał wybory, objął ten urząd premiera i dużo się nadziei z tym wiązało, a na pewno jakieś nadzieje, żeby coś dla siebie ugrać, wiązali z tym zarówno Karol, jak i Diana. Karola już widzieliśmy na rozmowie u Blaira, czy raczej Blaira na rozmowie u Karola w poprzednim sezonie. Tym razem mamy Dianę, która także gdzieś tam próbuje coś dla siebie zdobyć. Ja dużo opowiadałam o Tonym Blairze w jednym z ostatnich odcinków podcastu. Mówiłam tam głównie o relacji Tonego Blaira i królowej, ale mówiłam też o tym, że jego żona nie do końca była wielką fanką monarchii. I tutaj to widzimy. Widzimy, że ta żona Tonego Blaira tak ironizuje, jest cyniczna, dogaduje, mówi: chodź się dzieci, przyszły król przyjechał się bawić. Z tego co pamiętam, określa go też alienem. Więc no raczej nie jest to jakaś niezwykle uprzejma w stosunku do rodziny królewskiej osoba. Zresztą to by się mniej więcej pokrywało z tym, co o Sherry wiemy. I właśnie, wspomnienia Tonego Blaira, odczytuję fragment na temat tej wizyty Diany u Blaira. Przyjechała w ten dzień z księciem Williamem. Pogoda była cudowna, a Checkers wyglądało przepięknie. Personel był zachwycony jej przybyciem, a ona była uprzejma i przyjazna dla wszystkich. Rozmawialiśmy o tym, co mogłaby zrobić dla kraju w bardziej formalny sposób. Najwyraźniej trudno było to przewidzieć, co to może być, chociaż bardzo chciała coś zrobić. Bez wątpienia byłaby ogromnym atutem i też uważałem za słuszne, bo dałoby to jej szansę skupienia się na czymś innym niż wyłącznie na jej życiu prywatnym. Ale czułem też, nie wiem, może dzisiaj byłbym mniej skrupulatny, że Dodi Fayed stanowi problem. Nie stało się tak z oczywistych powodów. Jego narodowości, religii czy pochodzenia. One nie miały dla mnie większego znaczenia. Nigdy go nie spotkałem, więc w pewnym sensie nerwowanie się na niego byłoby niesprawiedliwe. A z tego co wiem, był dobrym synem i miłym facetem. Więc jeśli mnie zapytasz, cóż, co było nie tak, to nie mogę szczerze powiedzieć, ale czułem się nieswojo i wiedziałem, że niektórzy z jej bliskich przyjaciół, ludzie, którzy naprawdę ją kochali, czuli to samo. Blair wspomina także tę rozmowę, kiedy w serialu widzimy, że oni sobie tak spacerują, w rzeczywistości także tak było, także spacerowali po terenie i Blair wspomina, że no niestety, bo teraz pewnie by postąpił inaczej, od początku poruszył temat Diany i Dodiego. Dianie się to nie za bardzo spodobało, ale porozmawiali na ten temat, a potem także porozmawiali na temat jej potencjalnej roli i Blair starał się pokazać, że jest jej przyjacielem. Także no rzeczywiście jakaś taka rozmowa się odbyła, chociaż tam żadnych konkretów nie było. Potem dołączyli do trwającego już meczu piłki nożnej. W zasadzie to on dołączył, bo Diana patrzyła i śmiała się wraz z personelem, robiła zdjęcia i wszystko, w czym była genialna, tak pisze dalej Blair. I był to ostatni raz, kiedy ją widział. Możemy ogólnie powiedzieć, że wspomnienia Tonego Blaira są dość podobne do tego, co widzimy w serialu The Crown. No jestem przekonana, że twórcy pamiętnik Blaira przeczytali i pewnie też tą wersją się sugerowali. Potem mamy rozmowę Tony'ego Blaira z królową Elżbietą II. I tam królowa Elżbieta II mówi, że albo jesteś w rodzinie królewskiej, albo w niej nie jesteś. Nie ma stanu pośredniego, jesteś in or out. Jesteś z nami albo przeciwko nam, tak w skrócie. I to mi się skojarzyło z dwoma sytuacjami, które miały miejsce. Jedna miała miejsce w serialu, druga bardziej w rzeczywistości. Pierwsze skojarzenie historyczne to jest serialowa sytuacja, kiedy postać Davida czy też Edwarda VIII przyjeżdża do Londynu, to jest sezon pierwszy, i umawia się na rozmowę z Winstonem Churchillem i prosi Churchilla o jakieś miejsce dla siebie, o jakąś rolę, o coś, co mógłby robić i chciałby się po prostu jakoś przysłużyć jeszcze swojemu krajowi, chciałby mieć jakieś zadania. I wtedy także w tym samym chyba odcinku David pisze list do Wallis Simpson i tam wspomina, że nigdy nie wiesz, czy należysz do tej rodziny, kiedy do niej należysz, ale jeżeli do niej nie należysz, to wiesz to na pewno. I tutaj bardzo mi się to skojarzyło. Właśnie ta sytuacja Diany z tą sytuacją Edwarda VIII, byłego króla. No i dodatkowo, tutaj mamy ten aspekt historyczny, mamy też aspekt bardzo współczesny. Dlatego, że tutaj twórcy mogą grać kwestią odejścia Harry'ego i Meghan z rodziny królewskiej, ponieważ tutaj też albo jesteście z nami, albo przeciwko nam. Oczywiście tutaj trochę przesadzam z tym przeciwko, ale jednak. I Harry i Meghan początkowo chcieli być tak na pół gwizdka w rodzinie królewskiej. Tak trochę być, a trochę nie być. Chcieli trochę służyć koronie, ale nie za bardzo. Gdzieś tam sobie mieszkać w Kanadzie, czy w Afryce, czy gdzieś. I coś tam robić, ale na swoich zasadach. I jeżeli chcemy to w ten sposób interpretować, to to jest takie mrugnięcie okiem do sytuacji Harry'ego i Meghan, ale tutaj królowa mówi jasno, albo jesteś w rodzinie królewskiej, albo nie jesteś i Diana nie jest, więc dlaczego w ogóle ktoś miałby dla niej znajdywać jakąś rolę, a tym bardziej jakąś bardziej oficjalną. Potem mamy wakacje i widzimy wyjazd Diany na wakacje. I tutaj przykuło moją uwagę szczególnie zwierzanie się Williamowi ze swoich rozterek w samolocie. I ja miałam takie skojarzenia z filmem Spencer. Tam też było bardzo dużo takich właśnie scen, gdzie postać Diany zwierzała się postaci Williama. I mi się bardzo przyjemnie oglądało te sceny wakacyjne, ponieważ siedząc sobie w mieszkaniu, na zewnątrz był deszcz, listopadowy wieczór, także wszystkie takie wakacyjne klimaty bardzo mi odpowiadały. Ale abstrahując od klimatu, który to jest jeszcze w ogóle inny temat i będę go poruszała w czwartym odcinku, no to tutaj mamy taką podróż. Podróż od obrazka do obrazka. I to jest coś, co uważam, że jest dużą zaletą i dużą wadą tych odcinków. No i to się w ogóle z różnych rzeczy bierze. Więc tak, bardzo dużo wiemy o Dianie i to nie jest w ogóle żadna tajemnica, co Diana robiła tak mniej więcej latem 97 roku. Świetnie znamy te zdjęcia, one nam się opatrzyły, one były wykorzystywane wielokrotnie do promocji serialu, czy widzieliśmy wiele porównań w internecie, w różnych artykułach. I The Crown nie próbowało tutaj zerwać z tym, co znamy z mediów. I wręcz przeciwnie, The Crown przedstawia dokładnie te sceny tak, jak my sobie je wyobrażaliśmy, widząc je na zdjęciach właśnie w prasie, czy opierając nasze wyobrażenia na zdjęciach z prasy. Te odcinki właśnie są takie trochę od jednego słynnego zdjęcia do drugiego słynnego zdjęcia i to jest efekt zamierzony, dlatego że twórca serialu Peter Morgan wspomniał w wywiadzie dla oficjalnego podcastu The Crown, że lipiec i sierpień 97 roku są bardzo dobrze udokumentowane, że paparazzi śledzili Janę no, cały czas, jeżeli tylko mogli, to ją śledzili, jeżeli tylko mogli, to robili zdjęcia, no więc zdjęć jest dużo i czasem wystarczyło po prostu wypełnić luki pomiędzy tymi zdjęciami jakąś fabułą. To jest bardzo dziwne, dlatego że to powoduje taki bardzo dziwny dysonans między znanymi fotografiami, punktami, które wiemy, że wydarzyły się tak, jak wyglądały, a literacką fikcją, która jest bardzo duża w tych odcinkach. jakaś tam znaczna ilość, jeżeli nie większość tych wypełniaczy, to są jakieś spekulacje. To nie jest coś, co się na 100% wydarzyło. Także no tutaj mamy taką, powiedziałabym, większość jednak jakiejś fikcji z elementami, które możemy rozpoznać, więc myślimy, że jest to prawda. I te pierwsze trzy odcinki to jest niemal thriller. Mamy intrygę i ta intryga coraz mocniej zaciska pętlę na szyi Diany. Ja je oglądałam i brałam takie, jakie są. Ja się nie zastanawiałam wtedy, czy to jest prawda, czy nie. Dałam się porwać, nie robiłam notatek. Wiecie, po prostu weszłam w tą grę i uznałam, że kupuję to takim, jakim jest. Krytycznie będę patrzyła potem i moje pierwsze wrażenie jest bardzo pozytywne, dlatego że ja się jakby dałam wciągnąć w tą narrację, ale mając świadomość, że no to nie jest do końca prawda, tak? I przy drugim oglądaniu, ponieważ oglądałam drugi raz, przygotowując między innymi ten odcinek, no to nastawienie już miałam delikatnie inne. I tutaj bardziej tropiłam, wiecie, co jest prawdą, co jest nieprawdą, jak to jest przedstawione. I tutaj muszę powiedzieć, że momenty u Alfajedów są dla mnie zdecydowanie za długie. Ja bym z przyjemnością oddała ten czas ekranowy innym postaciom. Ja już rozumiem motywację. Ja naprawdę nie muszę 10 raz słyszeć, że Dodi ma problem z ojcem. I ucięłabym to, mimo wspaniałej dla mnie roli aktora Salima Dow, który gra Mohameda Alfajeda. On ma taką charyzmę. On jest według mnie no, absolutnie fantastyczny. To jednak jest tego troszkę za dużo. I te relacje ojca z synem, o których już wspominałam, one nie są zupełnie wyssane z palca. To nie jest tak, że to jest jakaś totalna fikcja, ale jednak ten wątek jest dramatyzowany, on jest napisany, tak? I zarysowywuje Mohameda na, w moim odczuciu, największy czarny charakter tego trzyodcinkowego thrillera. I ta wersja wydarzeń, która została przedstawiona w serialu, ona się mogła zdarzyć, ale nie musiała. Mogła się zdarzyć częściowo, mogła się zdarzyć miejscami, albo nie musiała się zdarzyć wcale. To są przesłanki. Ja bym jednak te pierwsze trzy odcinki potraktowała jako thriller, który jest inspirowany życiem rodziny królewskiej i Diany, niż realnie mówiący dużo o tym czasie, o którym opowiada. Kończąc już ten wątek wakacyjny, mamy tutaj jeszcze jeden wątek, który pojawia się na łodziach, czyli jest to wątek flirtu Diany z prasą i prasowej wojny Karola i Diany o miejsce na pierwszych stronach gazet. Diana nie tylko nie złości się na zdjęcia robione jej podczas czasu spędzanego z synami, ale wręcz, mając w pamięci imprezę urodzinową Kamili, postanawia podjechać do paparazzi, uciąć sobie pogawędkę i zapozować im do zdjęć. No i z jednej strony Diana w tych odcinkach jest cyniczna i flirtująca i grająca z mediami, no i wydaje nam się, że tak kontroluje sytuację, bo zdecydowanie nie jest taką naiwną, niewinną dziewczynką, ale z drugiej strony jednak jest rozgrywana w grze Alfajeda i ja myślę, że przez długi czas jednak to Alfajed trochę tak wygrywa tą rozgrywkę. Ale wróćmy do tej prasy. Diana we Francji to prasowy spektakl. To jest taki celebrycki sznyt, który po prostu sprzedaje magazyny. A Karol w Anglii jest stateczny, królewski, godny. No i mimo tych szlachetnych komunikatów nieco nudny. No co lepiej sprzedaje gazety? Celebrycki sznyt Diany czy szlachetny sznyt Karola? Myślę, że nie musimy tutaj sobie głośno odpowiadać na to pytanie i wszyscy znamy odpowiedź. I Karol tutaj kontynuuje w tym odcinku misję wprowadzenia Kamili do życia publicznego, a jej 50. urodziny mają być idealną okazją nawet do być może jakiejś aprobaty ze strony królowej. Ma na to tutaj nadzieję. I te urodziny to rzeczywiście była, czy miała być taka premiera, powiedzmy, nowej roli Kamili. Kamili bardziej oficjalnie przy boku Karola. Jeżeli chodzi o samą tą imprezę, która jest pokazana w serialu i no, jest przepięknie pokazana, to tutaj chyba największe kontrowersje wzbudza lista gości, ponieważ znane jest zaledwie kilka nazwisk z około 80-osobowego grona, które bawiło się właśnie na tej imprezie. Bo ona rzeczywiście odbyła się w lipcu 97 roku, rzeczywiście w Highgrove i nawet Kamila była podobnie ubrana, czy wręcz prawie tak samo, ale tutaj jeżeli chodzi o gości, to nie do końca wiemy, kto tam rzeczywiście był. Był na pewno ojciec Kamili, był jej były mąż, była niania Harry'ego Williama, była niania Harry'ego i Williama i nie wiem, czy była na tej imprezie królowa. Powiedziałabym, że jest to bardzo mało prawdopodobne, raczej dość wykluczone nawet, ale wręcz nie wiadomo, czy w ogóle była tam księżniczka Małgorzata i też raczej tam jej po prostu nie było. Także o co chodzi z tym motywem w odcinku? Bo Małgorzata tutaj nawet ma dosyć dużo czasu ekranowego, z czego ja się bardzo cieszę, bo ja lubię tę dynamikę, którą Małgorzata ma na przykład z Elżbietą i z innymi członkami rodziny królewskiej. Zawsze po prostu warto zobaczyć na ekranie kogoś oprócz Diany, prawda? I ten wątek Małgorzaty to jest taki wątek serialowy, fabularny. To jest taki wątek, który jest dosyć spójny z postacią, którą znamy z The Crown, dlatego że Małgorzata, która sama została pozbawiona szansy na wielką miłość, postanawia wspierać Karola, no i tutaj rzeczywiście widzimy te spojrzenia w stronę Karola i Kamili gdzieś tam przez tłum. Jak to generalnie raczej wspierające i o tym wspieraniu też świadczy telefon, który po imprezie wykonuje do swojej siostry Elżbiety. No i tutaj też mamy znowu zarysowane te różnice zdań, która zwykle była pomiędzy siostrami i stawia te siostry znowu w lekkiej opozycji, czyli to wszystko, co lubimy, wszystkie po prostu kontrasty w The Crown, jak zwykle zachowane. I przejdźmy może do jednego ze szczątkowych odcinków Elżbiety II w tym odcinku. Jej rozmowy z Karolem, kiedy on dopytuje, czy królowa przyjdzie na jego imprezę, czy nie. I on tam wspomina, że jako dzieci razem z Anną niewiele czasu spędzali z rodzicami, no i to zostawia generalnie taki niezbyt pochlebny wizerunek Elżbiety jako matki. I zresztą to jest ciekawa sprawa, bo ten wątek oceny Elżbiety jako matki wraca niejako w czwartym odcinku tego sezonu. Jeszcze nie będę o tym mówiła, ale jest tam nawiązanie mocne do tego. I powiedziałabym, że Elżbieta w tej scenie wypada raczej chłodno, jest bardziej zaaferowana swoim pieskiem niż szczęściem własnego syna. I ewidentnie wśród bohaterów tutaj Elżbieta była taką bardzo konserwatywną postacią. No chyba bardziej konserwatywny jest tylko książę Filip, który tam pojawia się chyba tylko na jedną scenę w tym odcinku. Jednak no, podczas odcinka jej nastawienie delikatnie się zmienia, no i tak próbuje coraz bliżej jednak tego swojego syna być, szczególnie w tej rozmowie telefonicznej, kiedy chociaż pyta, jak było na imprezie. Oczywiście to jest wszystko fabularyzowane i no, w mojej opinii ma przedstawić jakąś taką ewentualną zmianę opinii czy nastawienia Elżbiety do Kamili, no bo w końcu Kamila jest królową i sama Elżbieta wyraziła taką wolę, aby Kamila ten tytuł królowej nosiła, także dużo musiało się zmienić w ich relacji i myślę, że tutaj po prostu twórcy próbują lekko narysować już tę rozpoczynającą się zmianę. I na koniec motyw myszy. Kiedy Karol czeka przed spotkaniem z Elżbietą, widzi przebiegającą po pałacowej podłodze mysz. I to jest motyw, który my już widzieliśmy kilka razy w poprzednich sezonach. Jeżeli macie konkretne koordynaty, że tak powiem, w których to było scenach, to dajcie znać na dole. I ja bym chciała zostawić tę dyskusję lekko otwartą. Jeżeli właśnie macie jakąś interpretację tego motywu myszy, to napiszcie w komentarzu na YouTube lub do mnie przez Instagram. Zajrzymy sobie do tego motywu myszy w kolejnych odcinkach, bo jestem ciekawa po prostu waszej interpretacji. I to wszystko, co dla Was przygotowałam na temat pierwszego odcinku szóstego finałowego sezonu serialu The Crown. Będzie mi przemiło, jeżeli polubicie ten film na YouTube lub ocenicie mój podcast w Spotify. I jeszcze na sam koniec chciałam nadmienić, że zawsze w opisie jest link, przez który możecie postawić mi kawę. Jeżeli lubicie moje podcasty, oglądacie ze mną The Crown, to będę zaszczycona, jeżeli będę z Wami mogła wypić tę wirtualną kawę. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia w kolejnym odcinku już niebawem.